Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W środowym magazynie 29 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Zapraszamy na relację z ostatniej w tym roku papieskiej audiencji ogólnej oraz z drugiego dnia europejskiego spotkania młodzieży w Lizbonie.
Podsumujemy również ważniejsze wydarzenia kościelne pierwszego kwartału bieżącego roku.
Modlitwa za ofiary tsunami w Azji i apel o międzynarodową pomoc dla krajów dotkniętych kataklizmem zabrzmiały podczas papieskiej audiencji ogólnej. Wobec informacji o coraz większych rozmiarach tragedii i o zagrożeniach epidemiami, Jan Paweł II ponowił apel do instytucji świeckich i kościelnych o kontynuowanie już rozpoczętej akcji pomocy. Powierzając duszę zmarłych Bożemu Miłosierdziu, zapewnił o swojej modlitewnej bliskości z rannymi oraz z wszystkimi, którzy w wyniku kataklizmu pozostali bez dachu nad głową. W bożonarodzeniowym klimacie tych dni papież wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do hojnego włączenia się w akcję pomocy. Natomiast zasadniczą katechezę poświęcił kontemplacji tajemnicy wcielenia.
Patrząc na dzieciątko, odkrywamy prawdę, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Maryja jako pierwsza przyjęła to Boże Słowo i stała się Matką Zbawiciela. Obok niej Józef, powołany, aby pełnił rolę ojca i otaczał opieką świętą rodzinę. Scenę dopełniają aniołowie, ogłaszający chwałę Bogu na wysokościach i pokój ludziom dobrej woli. Są też pasterze, przedstawiciele wszystkich ubogich i pokornych na ziemi. Za kilka dni dołączą do nich mędrcy. I my, wzywani przez liturgię Venite Adoremus, przychodzimy, aby oddać hołd nowonarodzonemu Panu.
Wśród 8 000 pielgrzymów na audiencji było ponad 300 Polaków, w tym krakowscy biskupi pomocnicze Jan Zając i Józef Guzdek.
W okresie Bożego Narodzenia w sposób szczególny uświadamiamy sobie ogrom miłości Stwórcy do człowieka. Otwieramy nasze serce na działanie łaski i podejmujemy trud takiego kształtowania naszego życia, aby stawało się coraz bardziej godne tej miłości. Wam i waszym najbliższym życzę, aby ten czas zaowocował pokojem i radością szczęśliwego nowego roku.
Chór miasta Siedlce. Po raz pierwszy w historii chóru jesteśmy w Rzymie i jesteśmy szczęśliwi, że możemy spotkać się z Ojcem Świętym, zaśpiewać dla Niego krótką polską kolędę. Specjalnie wybraliśmy taki okres właśnie, żeby być razem z Ojcem Świętym w tym czasie bożonarodzeniowym. W ubiegłym roku nagraliśmy płytę Puernatus Est Nobis, którą właśnie dedykowaliśmy Ojcu Świętemu z okazji 25-lecia pontyfikatu. Przywozimy miłość, przywozimy serce i Bogu dziękujemy za to, że Ojciec Święty jest z nami i zawsze pamięta o Polsce i Polakach. W chórze śpiewają bardzo młodzi ludzie. Mam nadzieję, że to spotkanie bezpośrednie z Ojcem Świętym zapadnie im głęboko w serca, że całe życie będą wspominali i całe życie będą się do tego spotkania w swoim życiu dorosłym odnosili, że będą się kierowali tym przesłaniem, które usłyszeli. Mam nadzieję, że to właśnie w tych młodych, gorących sercach w przyszłym dorosłym życiu będzie procentowało. Jak również i w moim życiu. Dzisiaj mamy koncert w Kościele Świętej Teresy w Rzymie. 30 grudnia również mamy koncert w Rzymie, w Kościele pod wezwaniem Świętego Ducha. O godzinie 18:30 będziemy uczestniczyli w liturgii, a o 19:00 koncert pastorałki, polskie kolędy, kolędy włoskie, niemieckie, ale również i utwory niezwiązane z okresem bożonarodzeniowym, utwory a cappella kompozytorów europejskich.
Iwona Izdebska. Teraz świat jest pełen takiego komercjalizmu i lecenia za pieniędzmi, za tym, żeby było wygodnie, miło. Chciałabym, żeby też ludzie uczyli się od papieża takiego patrzenia na to, że człowiek stary też może być radosny, też może patrzeć na świat nie materialistycznie, ale właśnie bardzo duchowo. I ja bym chciała, żeby ludzie z mojego chóru też tak spojrzeli na to bardziej duchowo.
Jesteśmy przedstawicielami grup modlitewnych świętego Ojca Pio. Jest to jakby przedłużenie wysłuchania tych kateches, które oglądaliśmy w telewizji ze wszystkich uroczystości Świąt Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy zabrać przede wszystkim Jego słowa, Jego wskazówki i postępować według nich. Grupy modlitewne powstały na życzenie papieża i grupy modlitewne modlą się w kościele za kościół i dla kościoła. I właśnie my tutaj, modląc się z papieżem, realizujemy ten plan, który został wyznaczony grupom modlitewnym.
Czas Bożego Narodzenia został naznaczony poprzez tą tragedię w Azji. Jak wasze grupy włączają się także w duchową pomoc tym ludziom, którzy tam ucierpieli?
Zawsze na każdym spotkaniu grup modlitewnych są specjalne intencje, w których się modlimy i intencjami obejmujemy również tragedię i te małe, pojedynczych osób i te wielkie, takich tłumów, jak i tragedia teraz właśnie w Azji. I to samo było zresztą w zeszłym roku. Też obejmowaliśmy modlitwą ofiary tragedii w Iranie.
Myślę, że Ojciec Święty pokazuje nam, że takie wydarzenia też możemy przeżywać w pokoju serca przede wszystkim, że z wiarą w to, że ci ludzie po prostu znaleźli się w niebie. Z drugiej strony wiadomo, że jest smutek, ale ten pokój taki w sercu człowieka każdego, no nie powinno być tego strachu przed śmiercią. To nam Ojciec Święty też pokazuje, że coś nas czeka i to jest naprawdę wspaniałe to, co nas czeka po śmierci.
Środa była drugim dniem europejskiego spotkania młodych w Lizbonie. Od wczoraj w stolicy Portugalii jest 40 tysięcy osób z całej Europy, w tym 6 tysięcy z Polski.
Dzień zaczął się na terenie 200 parafii, które goszczą uczestników spotkania. Młodzi najpierw się przedstawiali i krótko opowiadali o krajach, z których przyjechali.
Ta jedność, to coś niesamowitego, kto nie był, to nawet nie można tego przekazać przez zdjęcia, czy przez kamerę. Po prostu trzeba być.
Nieważne jest, z jakiego kraju pochodzimy, wszystko jest super. Potrafimy się bawić, potrafimy sobie pomagać, potrafimy dzielić się, czym mamy.
W małych międzynarodowych grupach uczestnicy dyskutowali o sobie, zastanawiali się, czy dzisiejsza młodzież jest bardziej pesymistyczna, czy optymistyczna i od czego zależy nastawienie młodych do świata i najbliższego otoczenia.
U nas jeszcze nie jest aż tak źle i takie narzekania powszechne, które słychać, są czasami bardzo nieuzasadnione i bezpodstawne.
Po południu rozpoczęły się pierwsze spotkania w grupach tematycznych. Młodzi zastanawiali się nad tym, jak działać na rzecz pokoju, zwłaszcza wobec kryzysów międzynarodowych i przejawów przemocy.
W sensie globalnym sądzę, że ma marny na to wpływ tak naprawdę. Tak naprawdę mam na to wpływ kilku polityków.
Każdego roku tutaj organizatorzy przygotowują nowe rzeczy i w tym roku jest tych tematów sporo i myślę, że poprzez trochę modlitwę i poprzez jakieś takie solidne podejście będzie można wszystko to jakoś przemyśleć i zrealizować i także wnieść coś nowego do swoich parafii, do swoich wspólnot, z których tutaj przyjechaliśmy.
Młodzi dyskutowali też o prawach człowieka, walce z dyskryminacją oraz o wspieraniu cierpiących z powodu biedy i bezrobocia. Polacy chętnie dzielili się świadectwami.
Sama mam siostrę, która szuka już od paru miesięcy pracy. Jest po studiach.
Ubrania już moje, które są za małe na mnie, daję dla biednych rodzin, znam parę takich rodzin.
Pracuję na świetlicy z dziećmi, które mają jakieś tam patologie w domu i rodzice piją alkohol, są bezrobotni, nie mają pieniążków, to i te dzieci po prostu siedzą na tej świetlicy, albo po prostu rodzice nie chcą się nimi zajmować, więc ja spędzam z nimi trochę tego swojego czasu wolnego.
Pierwszym krokiem, jaki młodzież może uczynić w kierunku budowania pokoju, to modlitwa. Taka szczera, serdeczna modlitwa oraz przełamywanie takich różnych barier i stereotypów, które czasami się gdzieś tam pojawiają na świecie. W wielu wypadkach to jakoś starsi powodują te różne bariery i te uprzedzenia, a młodzież poprzez takie spotkania, takie i inne, poprzez wymianę doświadczeń, poznawanie siebie, odkrywanie swoich narodowych tradycji, kultury, łączy się, jednoczy i to jest jakiś dobry prognostyk na przyszłość.
Na każdym kroku młodzież doświadcza w Lizbonie gościnności i życzliwości Portugalczyków.
Dbają o nas, chcą, żebyśmy cały czas jedli, bo myślą, że jesteśmy tacy, nie wiem, głodni i są zdziwieni, dlaczego my się tak lekko ubieramy, jak oni tutaj w kożuchach chyba najchętniej chodzili teraz.
Uczestnicy mają zapewnione posiłki w rodzinach. Ci, którzy większość czasu spędzają w centrum, korzystają z energetycznych posiłków wydawanych w halach Expo.
Soczewica z jakimiś dziwnymi parówkami, ale bardzo dobrze smakuje, szczególnie jak się jest zmęczonym po całym dniu i chodzenia po tym pięknym mieście Lizbona.
Jest bułeczka, ciasteczko.
Są dwa takie posiłki dziennie, więc na pewno wystarczy.
Wieczorem w Halach odbyło się kolejne spotkanie z bratem Rogerem, założycielem wspólnoty Steze. Europejskie spotkanie młodych to nie tylko modlitwa i dyskusje. Dziś można było poznać Lizbony i jej historię. Na Zamku Świętego Jerzego, rezydencji pierwszych królów portugalskich, zorganizowano plenerową prezentację historii miasta. W lizbońskiej katedrze odbył się koncert portugalskiej muzyki barokowej, a w Muzeum Narodowym można było zwiedzić wystawę płyt ceramicznych zdobiących ulice, domy i kościoły w Portugalii. Z Lizbony dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Rok 2004 powoli dobiega końca. Pora na również nasze podsumowania. Dźwiękowy przegląd ważniejszych wydarzeń pierwszego kwartału przygotował ojciec Stanisław Tasiemski.
8 stycznia Jan Paweł II otrzymał Złoty Laur Nauki Polskiej.
Wręczyli go rektorzy 13 uczelni wyższych z Wrocławia i Opola. Przybyli do Watykanu wraz z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem.
Przyjmując dar, papież podkreślił, że oprócz wyrazu uznania stanowi on znak coraz bardziej zacieśniającej się więzi pomiędzy Kościołem a światem nauki w Polsce.
Wasza obecność tutaj budzi we mnie nadzieję, że ten ożywszy dialog będzie nadal trwał i żadne inne współczesne ideologie nie zdołają go przerwać.
31 stycznia.
Jan Paweł II mianował dziekanem Trybunału Roty Rzymskiej infuata Antoniego Stankiewicza. Nowy dziekan jest kapłanem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ma 68 lat. Jak przyjął swoją nominację?
Wyrażamy wdzięczności dla Ojca Świętego, że okazał w ten sposób zaufanie do pracy, którą wykonywałem w Rocie od 35 lat, jako audytor od 27, jako sędzia. Jestem drugim Polakiem dziekanem w Rocie po kardynale Filipiaku.
17 lutego.
Jan Paweł II otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. 17-osobową delegację uczelni papież przyjął na audiencji w swojej prywatnej bibliotece. Dziękując za przyznane wyróżnienie, Ojciec Święty nawiązał do dziesięciolecia uczelni.
Kiedy wyrażałem zgodę na utworzenie tego wydziału i na włączenie go w struktury Uniwersytetu Państwowego, miałem świadomość, iż powstanie tej uczelni jest bardzo ważne dla ziemi opolskiej. Cieszę się, że na przestrzeni tego dziesięciolecia Uniwersytet rozwija się i staje się prężnym ośrodkiem naukowym, w którym tysiące młodych ludzi może zdobywać wiedzę i mądrość.
24 lutego Jan Paweł II ustanowił nową polską prowincję kościelną z siedzibą w Łodzi i dwie nowe diecezje w Bydgoszczy i Świdnicy. Mianował ich ordynariuszy oraz biskupa pomocniczego w Tarnowie.
Pierwszym metropolitą łódzkim został tamtejszy arcybiskup Władysław Ziółek.
Ojciec Święty bardzo wysoko wyniósł nasz kościół łódzki, obdarzając go nowym tytułem.
W skład nowej prowincji kościelnej weszła diecezja łowicka, należąca dotąd do metropolii warszawskiej.
Ordynariuszem nowej diecezji bydgoskiej papież ustanowił dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Jana Tyrawę.
W Bydgoszczy po raz pierwszy byłem, jak byłem w wojsku, na poligonach wokół Bydgoszczy. Później dwa razy byłem przez jeden dzień, natomiast mam nadzieję, że nie będzie długo czasu musiało upłynąć, żeby ta Bydgoszcz stała się jakąś drugą ojczyzną.
Pierwszym biskupem świdnickim mianowany został ksiądz profesor Ignacy Dec, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
W tamtej części dotychczasowej archidiecezji wrocławskiej prowadzimy na kolekcje wielkopostne i adwentowe i znam sporo księży, dlatego że przez 13 lat byłem wychowawcą w seminarium. Teraz na wydziale, także prawie wszyscy księża są mi znani. Idę do swoich na teren znany, ale wiadomo, że zadania są wielkie, odpowiedzialne. Myślę, że przy Bożej pomocy i przy ludzkiej życzliwości jakoś podołam ten ciężar zadań wypełnić.
Ponadto nominację na biskupa pomocniczego w Tarnowie otrzymał rektor tamtejszego seminarium, ksiądz profesor Stanisław Budzik.
Czuję, że zaczyna się nowy etap w moim życiu i proszę Boga, aby mi pozwolił odpowiedzieć na to wezwanie w duchu wypełniania woli Kościoła, w której odczytujemy wolę samego Boga.
11 marca terroryści Al-Kaidy dokonali zamachu terrorystycznego w Madrycie. Jego ofiarą padło 190 osób, a ponad 1800 zostało rannych. Był to jeden z najkrwawszych zamachów terrorystycznych w Europie. Wśród ofiar śmiertelnych było czworo Polaków. Do wydarzenia tego nawiązał papież w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański 14 marca.
Ta potworna zbrodnia wzburzyła światową opinię publiczną. Tak wielkie barbarzyństwo dogłębnie wstrząsa człowiekiem, stawiając pytania, w jaki sposób w duszy ludzkiej mogą zrodzić się tak odrażające zbrodnie.
Osiemnastego marca Episkopat Polski wybrał swoje nowe władze.
Nowym przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski został wybrany 63-letni metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik. Zastąpił on na tym stanowisku kardynała prymasa Józefa Glempa, który przewodniczył episkopatowi przez 23 lata.
Jest to funkcja służebna wprawdzie, czyli wystarczy pozwolić ludziom pracować i nie przeszkadzać, to już jest dużo, ale mimo wszystko zawsze, czy ta obawa, umiejętność usłużenia człowieka niepokoi.
27 marca.
Jan Paweł II przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją łowicką, złożoną ze względu na wiek przez biskupa Alojzego Orszulika. Nowym biskupem łowickim papież mianował księdza Andrzeja Franciszka Dziubę, profesora teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Patrzę na wszystko w kategoriach Bożej opatrzności, która mnie wiodła przez różne drogi posługi kapłańskiej, a więc tak krótki wikariat, jak potem studia, 18-letnia praca z księdzem kardynałem prymasem, w tym 14 lat jako kierownik jego sekretariatu, a równolegle także praca naukowa. Z woli Bożej przychodzi nowe zobowiązanie i myślę, że skoro Bóg chce tego zobowiązania, to chyba także nie będzie skąpił darów, żeby to zobowiązanie w sposób odpowiedzialny i w sposób, który przyczyni się do chwały Boga i pożytku ludzi wypełnić.
3 kwietnia.
Jan Paweł II przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania archidiecezją wrocławską złożoną ze względu na wiek przez kardynała Henryka Gulbinowicza. Nowym arcybiskupem metropolitą wrocławskim został dotychczasowy ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Marian Gołębiewski.
Bez wątpienia jest to nowe wyzwanie, dlatego że będą nowi ludzie, będzie nowe środowisko, będą nowe problemy. Trzeba będzie przeniknąć, rozpoznać sytuację. No i ewangelizować dalej, bo takie jest zadanie Kościoła. Idę z nadzieją i z wielkim zaufaniem do Boga i do ludzi, których tam będę spotykał i którzy będą ze mną współpracować.
25 kwietnia Jan Paweł II beatyfikował 6 sług Bożych, wśród nich polskiego salezjanina Augusta Czartoryskiego.
Przykład jego świętości pragnę pozostawić szczególnie ludziom młodym, którzy dziś szukają sposobu na odkrywanie woli Bożej odnośnie do ich życia i pragną wiernie podążać każdego dnia za głosem Bożym. Moi drodzy młodzi przyjaciele, uczcie się od błogosławionego Augusta gorąco prosić na modlitwie o światło Ducha Świętego i o mądrych przewodników, abyście mogli poznawać Boży plan waszego życia i abyście zdołali zawsze kroczyć drogą świętości.
W środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko.
Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania nas jutro.
Laudetur Jezus Chrystus.